Konrad Wojtyła, dzień dobry. Gościem piątkowej rozmowy pod krawatem jest Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jeszcze niedawno, kiedy Niemców pytano o Polaków, jawił im się jeden obraz, mianowicie złodzieja samochodów. Tymczasem pojawił się najnowszy sondaż w 2017 roku. Wynika z niego, że Polak jest dokładny, gościnny, ale biedny naród, który kojarzony jest z pysznym jedzeniem, eleganckimi kobietami, pięknymi plażami, papieżem Janem Pawłem II, tym panem od stoczni, Solidarnością, Chopinem i alkoholem. Czy to oznacza, że negatywny stereotyp Polaka przeszedł do historii w Niemczech?
Ja myślę, panie redaktorze, że on już tak naprawdę w eterze nie funkcjonował. Funkcjonował gdzieś w kręgach, które generowały cały czas konflikt i generują dalej pomiędzy narodem polskim i niemieckim. To, o czym pan mówił, to tylko świadczy, że pracujemy bardzo ciężko na dobry obraz Polski. I myślę, że w wielu kwestiach się to zmieniło. Czy w latach 70., 80. Polonia, czy 90. zachowywało się inaczej, że ten obraz, bo myślę, że ten obraz Polaka, który jest skojarzony tylko i wyłącznie z kradzieżą, to jest początek lat 90. Rzeczywiście upadek komunizmu, no nie zawsze dobre zachowania naszych rodaków. To już minęło. My pokazaliśmy się i pokazujemy się od jak najlepszej strony. I mimo negatywnej prasy, która jest w Niemczech, która nie sprzyja Polakom w ostatnim czasie, to jednak społeczeństwo niemieckie docenia nas.
Co ciekawe, z tych najnowszych statystyk policyjnych, jeśli chodzi o przestępstwa na pograniczu, wynika, że wcale nie Polacy są liderami tych przestępstw, a obcokrajowcy, w tym także Niemcy również. Co nie zmienia faktu, że zdaniem Niemców Polacy często zaglądają do kieliszka, a w ilości spożywanego alkoholu wciąż nie mamy sobie równych. Tego stereotypu nie udało się póki co przełamać.
Wie pan co, jestem tutaj troszeczkę, nie wiem, czy to jest stereotyp, ale jadąc na Bawarię, będąc na Bawarii, gdzie butelka piwa była i kiedyś czymś dodatkiem do przerwy w trakcie pracy. Bawarczycy w ogóle spożywają ogromne ilości alkoholu, chyba że piwo to nie jest alkohol dla Niemców. Więc,
no, dla niektórych Polaków też.
Więc tutaj byłabym ostrożna w prowadzeniu tego typu sondaży, bo naprawdę naród niemiecki spożywa bardzo duże ilości alkoholu. Nie wiem, czy może tak, może oni mają inną kulturę też picia i upijania się. Może to jest ta kwestia, że my jesteśmy gdzieś tam, nasi rodacy są bardziej widoczni po spożyciu tego alkoholu, a Niemcy są bardziej recensywni, ale tutaj chyba nie ma różnic.
Dzisiaj piątek, więc pozwoliłem sobie na wątek procentowy, ale też w mediach głośnym echem odbiła się sprawa niemieckiego przedsiębiorcy, który znieważał Polaków, mówiąc: nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę, oni wszyscy są cfelami i idiotami, lepiej jest w Afryce. Tak, jestem hitlerowcem, to wina Polski, że taki jestem. To incydentalne przykłady?
Szczerze, naprawdę słyszałam o tym przypadku, jestem zdegustowana tym, niemniej jednak powiem panu szczerze.
Zresztą tam były bardziej niecenzuralne słowa, w związku z faktem, że spotykamy się przed 9, nie będę cytował w całości tych.
Ja myślę, że takie nastroje, przykro mi to stwierdzić, ale takie nastroje społeczne panują w Niemczech, nie generalizuję, nie mówię o całym społeczeństwie, ale jest procent społeczny, który rzeczywiście kontynuuje taką retorykę przedwojenną, kultywuje to wręcz. Nie wiem, czy się należy w tej chwili tego obawiać, ale jeżeli doprowadziliśmy do faktu, w którym niemiecka prasa, i to nie byle jaka, nie brukowa prasa, pisze przez wiele lat, powtarzam, przez wiele lat o polskich obozach koncentracyjnych, o złym stosunku Polski do II wojny światowej, wytworzony został przez środowiska niemieckie bardzo zły obraz też Polski właśnie, jeżeli chodzi o pamięć historyczną. To też ma swoje źródło w tych agresywnych zachowaniach. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy w zasadzie uważają, że ta II wojna światowa i to, że pozwoliliśmy na tą martyrologię na swojej ziemi, jesteśmy za to współodpowiedzialni, jesteśmy po prostu durni. Tak dosłownie słyszałam na wystąpieniach wielu niemieckich.
No propaganda niemiecka w tym zakresie jest, powiedzielibyśmy, porażająca. Pani prezes, porozmawiajmy o tym, co tu i teraz. W marcu pojawiła się informacja, że rząd Niemiec chce obniżyć wysokość zasiłków wypłacanych na dzieci, czyli tak zwane Kindergeld. Oczywiście ta sprawa zajmuje Polaków, bo w sumie 185 tysięcy beneficjentów, z czego 87 tysięcy to Polacy. Groźba straszliwa, bo okazuje się, że to obniżka prawie o 100 euro. To realne zapowiedzi, realne groźby, czy nie?
Myślę, że to są populizmy, które stosuje w tej chwili SPD. To nie ma, absolutnie nie jest możliwością zrobienia, bo panie redaktorze, to jest działanie wbrew przepisom, wbrew prawu niemieckiemu, wbrew konstytucji. Nie wolno takich rzeczy robić, a jeżeli są takie hasła populistyczne, to tylko świadczy o tym, że ktoś buduje elektorat, czyli SPD, czyli Schulz, który rzeczywiście o tym głośno mówi, antypolski. Zastanówmy się nad tym.
No to jest ewidentnie gest antypolski. Tak. Pytanie, czy możliwy w realizacji, bo takie głosy się pojawiały, że mimo kontekstów prawnych, które pani teraz zarysowuje, Niemcy będą chcieli jednak tę ideę wprowadzić w życie.
Myślę, że to jest nie, że to jest taki populizm, który też sprzyja generowaniu, proszę państwa, złych stosunków polsko-niemieckich. Wbrew pozorom, socjaliści generują największe konflikty pomiędzy naszymi narodami. Grają wręcz tym. Proszę zbadać historię od powojnia, to oni są odpowiedzialni za te fałszywe kody pamięci, to oni tak naprawdę przyczyniają się do tych złych całych stosunków, ja już mówię na poziomie historycznym nawet, polsko-niemieckim. To oni właśnie są za to odpowiedzialni, między innymi.
Pani prezes, porozmawiajmy o mniejszościach narodowych. Związek Polaków w Niemczech bardzo często te kwestie porusza. Dla jednych to sprawa prestiżowa, dla innych symboliczna, dla jeszcze innych po prostu wisienka na torcie. Mecenas Hambura powiedział niedawno tak: nie ma symetrii między mniejszościami w Polsce i w Niemczech. Mniejszość niemiecka jest wspierana przez rządy Polski i Niemiec, a mniejszość polska w Niemczech jest zwalczana przez te rządy. Pani się zgadza z taką tezą?
Powiedzmy tak, że rzeczywiście w oparciu o traktat o dobrym sąsiedztwie, który dał nam uprawnienia zarówno stronie niemieckiej, jak i polskiej, bo powtarzam, nie było jeszcze wtedy mniejszości niemieckiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bo ustawa o mniejszościach jest z 2004 roku, więc do tej pory byliśmy traktowani tak samo i myślę, że tutaj właśnie strona polska wręcz, strona niemiecka miała większe przywileje niż my kiedykolwiek po stronie niemieckiej. Tak, jest problem z tym, jest problem z nauczaniem języka polskiego. Nie ma przepisów wykonawczych do nauczania języka polskiego poza systemem, który jest...
To są odwieczne problemy, chociaż są przypadki zwiastujące, że jednak coś się zmienia na lepsze, ale o tym powiemy za chwilę. No, gdyby popatrzeć choćby przez pryzmat tego, co dzieje się tuż przy polskiej granicy, no to ten problem jest bardzo mocno widoczny, ponieważ w przedszkolach na przykład przy granicy już połowa dzieci to są polskie dzieci.
Tak, tylko że, panie redaktorze, jeżeli chodzi o nauczanie języka polskiego, musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. I czym innym jest nauczanie języka polskiego w systemie, w szkołach, a czym innym jest to, czym my się zajmujemy od praktycznie, odkąd Polacy w Niemczech tak naprawdę są, czyli uczeniem pozasystemowym. Ja tylko, żeby panu podkreślić, Związek Polaków w Niemczech, organizacja, którą reprezentuję, od zawsze budował szkoły na terenie Niemiec, od zawsze zajmował się nauczaniem języka polskiego. Po wojnie było to samo. Jest Polska Macierz, która jest członkiem Związku Polaków w Niemczech.
I to ale jest... to było działanie pozasystemowe. Tak. Nas interesuje działanie systemowe. Czy w tym kontekście cały czas Polska ponosi porażkę?
Tak, dlatego, że nie ma kontroli nad tym językiem. To znaczy tak, Niemcy rzeczywiście wypracowali język polski jako język obcy albo język pochodzenia, gdzie zaczynaliśmy od języka nie pochodzenia, tylko od tak zwanej Muttersprache. To jest różnica. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy zachowali tą nazwę język matki, zupełnie inne ministeria odpowiadają i zupełnie inne środki, a doprowadziliśmy do tego, że w którymś momencie Niemcy, to też jest kwestia Polonii, która się tym zajmowała, też pytanie, dlaczego doprowadzili do tego, że zmienili właśnie ten język matczyny na język pochodzenia i my się znajdujemy z tym językiem pochodzenia razem z wszystkimi obcokrajowcami, którzy przyjechali do Niemiec, czyli nie traktuje nas się w ten sposób, że na przykład, podam panu przykład, że jest małżeństwo, w którym ojciec jest z pochodzenia Niemcem, ma żonę Polkę, wyjeżdżają razem do Niemiec, matka chce, żeby dzieci kontynuowały język ojczysty, język pochodzenia z jego, to nie są, proszę państwa, obcokrajowcy dla Niemców, bo oni mają wszystkie obywatelstwa niemieckie, a traktuje się nas w tej chwili jako grupę, jak wszystkich innych obcokrajowców z krajów afrykańskich, z Unii Europejskiej, nie. My mamy troszeczkę inny status Niemczech.
To jak w takim razie, pani prezes, czytać zapisy traktatu dobrosąsiedzkiego? No wiemy, że nauczanie języka polskiego w Niemczech dla dzieci Polonii kuleje, mimo że jest to zagwarantowane w traktacie.
No tak, Niemcy tłumaczą to przede wszystkim tym, że konstrukcja przepisów traktatu nie zawiera w sobie przepisów samowystarczalnych, to znaczy takich, które zawierają w sobie już wykładnie. Co jest nieprawdą. Przepisy, które odpowiadają za język, wyraźnie wskazują, wymieniają literalnie kto i jest wykładnia tego przepisu. Dlatego, proszę pana, no ja się dziwię cały czas, dlaczego my się musimy dochodzi do tego, że tak, my jesteśmy na poziomie tak zwanego okrągłego stołu polsko-niemieckiego, w którym ja też uczestniczę i chodzi też o język polski. I nam rząd niemiecki mówi, że to jest kwestia landów. Nieprawda, że to jest kwestia landów. Landy nie mogą podpisywać umów międzynarodowych, więc tylko i wyłącznie implementacja tego prawa poprzez
Chociaż
rząd.
Chociaż rzeczywiście ostatnio pojawił się ciekawy przykład, konsulat generalny RP w Kolonii i landu Hesji doszli do porozumienia w sprawie wprowadzenia do 11 niemieckich szkół na terenie landu języka polskiego, ale jako dodatkowego języka obcego. Zmiana miała wejść w życie w lutym. Mamy nadzieję, że ona funkcjonuje. A co robią w tej kwestii służby konsularne?
Już panu powiem. I to jest kolejne przekłamanie. Dlaczego? Dlatego, że Kolonia nie wprowadziła tego jako języka obcego, tylko właśnie jako ten język pochodzenia. To jest zajęcie dodatkowe, czyli nawet nie wpisywane na świadectwo, jak szydełkowanie, nie wiem, modelowanie, tylko na tyle było stać władze konsularne po tylu latach naszych próśb, żeby wprowadzić język polski jako zajęcie dodatkowe, nieobowiązkowe.
Pani prezes, ale to jest wina i niemoc naszych władz konsularnych, czy tego, że Niemcy absolutnie nie pozwalają naszym władzom konsularnym zrobienia czegokolwiek w tej kwestii?
Nie, to są zaniedbania tylko i wyłącznie władzy konsularnej. To są zaniedbania, dlatego że, proszę pana, ja wiem, że nie ma sankcji za brak realizacji traktatu, ale my nawet tego nie wygadaliśmy nigdy, że nie ma realizacji, bo właśnie to, co pan powiedział, konsulat traktuje jako coś, jako sukces wręcz. Sukces. Sukces po 25 latach, 11 szkół w nauczaniu języka polskiego, które nawet nie będzie na świadectwie, tylko jest zajęciem dodatkowym jak szydełkowanie.
Czy jeśli Polacy zostaliby uznani za mniejszość narodową, wówczas kwestia nauki języka wyglądałaby inaczej? Czy te dwie kwestie ze sobą się nie łączą?
Zawsze się łączą. Podkreślam, że sprawa mniejszości rozwiązałaby naprawdę wiele problemów, jeżeli chodzi o taką ilość Polonii i Polaków, którzy zamieszkują tereny Niemiec. Natomiast dlaczego? Chodzi o środki. Proszę pana, to jest przede wszystkim, to chodzi o środki. Jeżeli nauczycielka macierzy za nauczanie języka polskiego pobiera rocznie 370 euro, to ja się pytam, co to jest za praca? 370 euro, bo one pracują za darmo.
Rocznie, czyli tak, mniej więcej 30 rocznie. Euro w miesiącu, tak?
Tak, rocznie. Utrzymujemy te szkoły z własnych pieniędzy, bo nawet się nie ściąga czesnego od dzieci. A to są bardzo duże klasy, jest zapotrzebowanie. Mamy problem z tym, że tak, moglibyśmy robić jeszcze więcej, ale no, jest też granica jak gdyby ludzi, którzy dobrej woli, którzy płacą na te szkoły, żeby utrzymywać tych nauczycieli, żeby utrzymywać. My dostajemy też, owszem, dziś w tej chwili dostaliśmy od Senatu bardzo dużo pieniędzy, zapewnienie przede wszystkim finansowania tych szkół. Zapotrzebowanie jest bardzo duże na język polski. I Powiem panu szczerze, że dzieci wolą uczyć się tego języka polskiego. Dlaczego poza systemem? Bo w systemie chcą się uczyć francuskiego, angielskiego. A rodzice pilnują jednak, żeby przychodzili na te lekcje języka polskiego poza systemem, bo tam nie tylko są lekcje, tam jest lekcja historii, lekcja geografii, wycieczki do kraju. To nie jest tylko i wyłącznie sam język. Mało tego, zdobywają certyfikaty, matury w języku polskim.
Także... Co w takim razie może zrobić polski rząd w tej sprawie? Poza zagwarantowaniem konkretnych pieniędzy
przede
dla
wszystkim
nauczycieli języka
pomóc
polskiego?
Nam, aby przepisy, które są zawarte w traktacie, zaczęły funkcjonować. My więcej nic nie chcemy.
A co mogą zrobić Niemcy? Mogą coś zrobić? Ułatwić,
czy Niemcy
poprawić?
Teraz, Niemcy w tej chwili, jeżeli chodzi o same przepisy wykonawcze dotyczące nauczania języka polskiego pozasystemowego, nie chcą o tym słyszeć, bo oni sobie zdają z tego sprawę, jaka to jest masa. Oni wiedzą, że nie będą mieli tego nigdy więcej pod kontrolą i argumentują to tym, że polska strona poprzez finansowanie mniejszości nie finansuje nauczania pozasystemowego, tylko szkolne. Czyli to jest taki argument. A wyraźnie zapis traktatowy mówi o też nauczaniu pozasystemowym. Ono też jest literalnie wyodrębnione w przepisie. Ja bardzo tylko proszę, realizujmy to, co zostało zapisane. Więcej nie potrzeba.
Szerokim echem w polskich mediach odbiła się sprawa polskich firm transportowych, przewoźników, którzy narzekali na podniesienie płacy minimalnej w Niemczech, we Francji. Informacja z czwartku. Komisja Europejska zajmie się tą sprawą w Austrii. Wiemy, że Niemcy i Francja w tym kontekście są już pod lupą Komisji Europejskiej. Ale z drugiej strony można by powiedzieć, że jednak polscy przedsiębiorcy zaczynają inwestować w Niemczech. O tym mówiła i Angela Merkel, i Beata Szydło na Hannover Messe na tym inauguracyjnym spotkaniu. Teraz w Prenzlau, 45 kilometrów od granicy w Kołbaskowie, stanął zakład Bot Boryszew. Wcześniej i PKN Orlen bardzo dobrze sobie radził, i Grupa Ciech, która zadebiutowała na giełdzie we Frankfurcie, i takie marki jak Reserved, CCC, Asseco, Komarcz i tak dalej, i tak dalej. Zdobywamy trochę rynku niemieckiego, czy nie?
Ja myślę, panie dyrektorze, że myśmy od dawna zdobywali ten rynek niemiecki, tylko tak naprawdę to było nienagłośnione. Polscy przedsiębiorcy, polska siła, nie tylko siła robocza, nie można tego sprowadzać tylko do siły roboczej, ale naprawdę my jesteśmy, funkcjonujemy na rynku niemieckim i Niemcy doskonale zdają sobie z tego sprawę.
No tak, ale warto przypomnieć, wartość polskich inwestycji w Niemczech to 1 200 000 000 euro, a niemieckich inwestycji w Polsce to 28 miliardów euro, więc dysproporcja jest szalona.
Tak, ale to też kwestia jest sprzyjania inwestowaniem w Polsce, sprzyjania, czy to było korzystne tak naprawdę dla nas. To jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Niemcy chronią bardzo swój rynek. Naprawdę państwo niemieckie dba o to, żeby przede wszystkim niemiecki przedsiębiorca nie stracił. To jest państwo, które dba o swojego obywatela. Nie wiem, dlaczego jest, czy to jest też korzystne, czy w gruncie rzeczy przez tyle lat nie budowaliśmy swojej gospodarki, tylko tak naprawdę wprowadzaliśmy obcy kapitał. Nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić na dzień dzisiejszy. Na pewno dzieje się dobrze, że Polacy zdobywają i to od wielu lat drobnymi krokami rynek niemiecki. I w tej kwestii Niemcy są zgodni. To jest naprawdę dobra jakość. To nie jest tak zwane polnische Wirtschaft, to jest naprawdę dobra jakość.
I na koniec, pani prezes, zapytam o sprawy związane z funkcjonowaniem Związku Polaków w Niemczech. W tym kontekście Bogdan Miłka, przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej, stwierdził, że organizacje kongresu wyrażają przekonanie, że majątek, który posiadał Związek Polaków w Niemczech, powinien zostać oddany prawowitemu właścicielowi i zrobiło się gorąco. Jak się mają te sprawy?
Sprawy dotyczące majątku mają się bardzo dobrze. Mogę tylko tyle powiedzieć. Jesteśmy po kwerendzie półtorarocznej i uważam, że w tej kwestii na pewno rząd polski robi bardzo dużo. Podjęliśmy działania, które pozwolą nam, może nie w najbliższym czasie, ale za chwilę, gdzieś podzielić się publicznie z tymi osiągnięciami. Natomiast, no...
Sprawa jest w sądzie, czy nie?
Powiem tak, że z uwagi na wrażliwość tej sprawy nie mogę udzielić takiej informacji, natomiast na pewno teraz po półtorarocznej kwerendzie jesteśmy w stanie stwierdzić jedno, że no, sprawy się mają zupełnie inaczej niż były do tej pory przedstawiane.
To zapytam inaczej. Czy to oznacza, że Związek Polaków w Niemczech i majątek, który posiada, jest niezagrożony, czy nie?
Można powiedzieć, że jest szansa i to bardzo duża, aby sfinalizować tą sprawę, o tak, w ten sposób.
Ale sfinalizować pozytywnie?
Pozytywnie, tak.
Dla związku?
Dla związku, tak.
Bardzo dziękuję. Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, była gościem Związkowej Rozmowy pod Krawatem.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.